Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z historią w datowniku. Dzisiaj moim gościem ponownie jest historyk wojskowości dr Marcin Paluch. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Rozmawiamy 15 września, za dwa dni kolejna rocznica agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Rzadko się o tym wspomina, ale przecież Sowieci, atakując Polskę 17 września, panie doktorze, złamali aż 4 umowy międzynarodowe. Bo to i traktat ryski, i pakt Brianda-Kelloga z 1928 roku, londyńska konwencja o definicji agresji z 1933 i oczywiście polsko-sowiecki układ o nieagresji z roku 1934. Czy jednak ta agresja dla większości polskiego społeczeństwa była zaskoczeniem mimo wiedzy o pakcie Ribbentrop-Mołotow?
No proszę Państwa, co do tych wszystkich traktatów lat 20., lat 30., trzeba sobie powiedzieć, jest taka koncepcja takiego wspólnego pomysłu bezpieczeństwa. Sowieci w tym też biorą udział. Tylko trzeba sobie mieć cały czas na uwadze, czym jest państwo sowieckie. Z jednej strony może podpisywać różnego rodzaju układy, jak Locarno, co jest dla niej ważniejsze. Potem minister Litwinow, komisarz Litwinow podpisuje te traktaty o bezpieczeństwie, o wyrzekaniu się wojny, ale to jest na forum publicznym. Sowieci zupełnie inaczej myślą, bo z jednej strony mamy te traktaty, mamy ten traktaty polsko-sowieckie o nieagresji, my taki same mamy umowy z Niemcami o nieagresji, no i dla obu państw totalitarnych to nie ma większego znaczenia. Jak to się teraz mówi kolegialnie,
wszystko przyjmie, tak?
To nie ma znaczenia. Sowieci z jednej strony podpisują te traktaty, a z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że przemysł sowiecki coraz bardziej kieruje się w kierunku wojny. Trzeba sobie powiedzieć, że wszystkie zakłady te metalurgiczne, fabryki, o których wiemy później, które w różnych miastach sowieckich, Charków, czy Leningrad, czy Moskwa, czy później Ural, to wszystko jest w kierunku wojny, wielkiej motoryzacji, wielkiej produkcji formacji pancernych. Trzeba sobie powiedzieć, że tutaj się podpisuje traktaty, a Sowieci z roku na rok modernizują swoje wojska pancerne. Tam jest około 39, może być już około 8 tysięcy czołgów. To są gigantyczne liczby, większe już od Niemców. Nawet jak to połowa jedzie. Nie ma części zamiennych, nie ma mechaników, ktoś nie potrafi tego modernizować. Niech to tylko połowa jedzie. To i tak jest gigantyczna siła, więc tak jak to mówił Lenin, trzeba sobie na Rosję i w ogóle na Sowietów patrzeć tak z jednej strony, tak jak to mówił Lenin, że kłamiemy na wszystkich możliwych frontach. No, a w biurze politycznym, tam w Moskwie, na Kremlu, to będziemy mówić prawdę, bo musimy w końcu wiedzieć, jaka jest sytuacja.
Czy Stalin, panie doktorze, zwlekał z tą decyzją agresji na Polskę, tak, z tym wykonaniem tego, co obiecał Niemcom, bo rozglądał się w sytuacji ogólnoświatowej?
Tak, i to mogłoby nas troszeczkę uratować, gdyby nam... Tak, oczywiście zwlekał. On z jednej strony parł do układu Ribbentrop-Mołotow, do tego układu, bo on w ogóle jest pomysłodawcą, podpisuje Mołotow jako kolejny komisarz spraw wewnętrznych, to wiadomo, to są komisarze bezpieczeństwa, więc Beria,
tak.
A tu jest spraw zagranicznych, on wymienił ministra Litwinowa. Niemcy nie za bardzo chcieli tą postać, no ona była narodowości żydowskiej, a więc oni nie chcieli z nim rozmawiać. Mołotow jest Rosjaninem i tutaj jest sprawa taka, że on przyszedł do tego porozumienia z Niemcami, ale tak nie za bardzo chce być kojarzony z tą agresją, Niemców na Polskę, tą totalną agresją wojenną, totalną wojną błyskawiczną. I tak zwleka, kiedy tutaj wejść na te kresy, plus Lubelszczyzna, bo cały czas wiedzmy o tym, że Lubelszczyzna też jest w zasięgu Armii Czerwonej, a więc wiedzmy o tym, stąd mamy późniejsze bitwy z Sowietami na naszej Lubelszczyźnie, ale on tak zwleka. Jeżeli Francja by nam pomogła, jeżeli by nastąpiło jak gdyby odwrócenie, że Niemcy musieliby zastopować ofensywę Polskę, zastopować, zająć tyle, ile mogą i przerzucić wojska na obszary właśnie zachodnie, No to Stalin by się zastanawiał, czy wejść i pomóc tym Niemcom, czy nie. On nie chce być tak do końca kojarzony. On chce być kojarzony jako wyzwoliciel.
No właśnie, bo tam była mowa o zjednoczeniu bratnich narodów, zachodniej Ukrainy i Białorusi.
Oczywiście, on ich wyzwoli, tak jak i wyzwala nas. Ja to dodaję zawsze, że wyzwala nas ze wszystkiego, głównie z życia.
Z życia, tak.
Tak, on ich wyzwala, no oczywiście. To cały czas mówię, to jest jedno wielkie, permanentne kłamstwo. Wchodzi na te tereny i oczywiście musi mieć pretekst. On musi też społeczeństwu swojemu jakiś pretekst wymyśleć. To też jest taka kwestia, że to atak jest prasy przeciwko Partii Narodowo-Socjalistycznej w latach 30. i nagle jest sojusz z Niemcami.
No właśnie ten sojusz był ogromnym zaskoczeniem, prawda? Dla całej Europy niemal.
Dla polityków europejskich też, bo społeczeństwu się mówi przy pomocy prasy, tam szczególnie propaganda oczywiście ogromna działa. Ci, co oczywiście rozumieją, o co chodzi, to się raczej nie odzywają, aby nie wyjechać sobie na kołymę, powiedzmy. Więc jakikolwiek opór społeczny w Sowietach jest niszczony gigantycznym terrorem. W ogóle to jest czas, który kolejny okres terroru się kończy, więc ten terror wobec wojska, co nie przeszkadza modernizować wojska, ale Stalin wymienia po prostu kadrę wojskową i jemu potrzebne są kolejne lata do takiej dobrej armii czerwonej, już całkowicie mu posłusznej. Mówię, propaganda też tam działa gigantycznie, no w ogóle propaganda w Sowietach działa mocno i trzeba wmówić społeczeństwu, że tu wyzwalamy bratnie obszary, tak jak jest i teraz. Teraz też Łukaszenka często o tym wspomina, że tutaj jest połączenie tych Białorusinów z tej wschodniej, zachodniej Ukrainy, Ukraińców połączenie. Oczywiście jedni i drudzy, plus oczywiście ludność żydowska wita Armię Czerwoną, bramy powitalne, czerwone, sztandary zniszczonych polskich flag, bo ta czerwień to się bierze z polskiej flagi. Z polskiej flagi oczywiście, zniszczonej. A więc ta wielka, co to będzie dla tej ludności, tej biednej ludności białoruskiej, jak tu wspaniały Związek Sowiecki wchodzi. Po pewnym czasie ta ludność poznaje dobroć Stalina w wyjazdach oczywiście na Syberię czy inne miejsca. Bo trzeba sobie powiedzieć, że czwarta deportacja, która była w 1941 roku, uderzyła w tych zwolenników Stalina, którzy tutaj budowali bramy wjazdowe w 1939, a potem im Stalin, powiedzmy, podziękował w cudzysłowie.
A teraz, panie doktorze, chciałbym jeszcze zapytać o jedną, moim zdaniem, bardzo istotną kwestię. Czy polska opinia publiczna została poinformowana przez polskie władze o tej agresji sowieckiej? A jeśli tak, to w jaki sposób? Jak to wytłumaczono społeczeństwu? No bo też trzeba pamiętać, że władz w Warszawie już nie było.
Wydawano prasę w Warszawie, jeszcze Warszawa jest w oblężeniu, wydawano prasę. Tutaj są oczywiście artykuły prasowe, warto by je pobadać w ogóle. W jakim stopniu to zostaje ta agresja, czy to wkroczenie wojsk, bo to jest różnie jest to interpretowane. Właśnie sednem sprawy jest to, że naczelny wódz wydaje pewne komunikaty, mówi o tym, że z Sowietami nie walczyć, opisuje w kolejnym komunikacie, że Korpus Ochrony Pogranicza stawia opór, a więc nie ma wejścia takiego bezkrwawego na nasze obszary. Korpus Ochrony Pogranicza 17 września toczy bój z wojskami sowieckimi. Oczywiście dysproporcja jest ogromna, tu nie ma o czym rozmawiać. 20 tysięcy kontra 400 tysięcy plus czołgi, artyleria i samoloty. 20 tysięcy około jest tego korpusu, który i tak jest częściowo przesunięty na wojnę z Niemcami, ale tak. On stawia formalnie opór i to trzeba powiedzieć, i to Ryt Śmigły o tym wspomina w kolejnych komunikatach, że nasze strażnice od 15 minut, tak się mówi, bo niektóre bardzo szybko zdobyto, do kilku godzin stawiały opór, chociaż ja kiedyś szukałem, że podobno nawet wyparto Sowietów poza granicę, więc niektóre jedna czy dwie strażnice mogły nawet wyprzeć Sowietów dalej na ich teren, na teren sowiecki.
Ale dlaczego, panie doktorze, ten rozkaz Rydza Śmigłego, ten wydany z Kołomyi 17 września był tak ambiwalentny, tak niejasny, no bo tutaj mamy z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów, czyli walczyć czy nie walczyć?
No właśnie, a więc jako, że ja pracuję w wojsku, pracownik cywilny wojska, więc też badam historię. No to jest tragedia tego rozkazu,
prawda?
Ponieważ wojsko musi mieć konkret, a tu nie ma konkretu. Nie walczcie, ale walczcie, kiedy was będą rozbrajać. No to walczyć czy nie walczyć? No i tu się zaczynają schody, gdyż sprawa jest taka, że część formacji walczy, jak Korpus Ochrony Pogranicza, który się wycofuje, bo to wycofuje się zgrupowanie generała Orlika Rückemana i to jest ten Korpus Ochrony Pogranicza i tam walczą naprawdę nasze wspaniałe jednostki, jednostki takie naprawdę bitne, które mają szlak bojowy z nadgranicy do naszego miejscowości Wytyczno, gdzie jest koniec, Wytyczno, pamiętajmy, nad jeziorem jest ostatnia bitwa Korpusu Ochrony Pogranicza.
Tak jest.
Oczywiście bitwa, która tak jak się kończą wszystkie nasze bitwy w kampanii wrześniowej, przerwana z powodu braku amunicji, bo już nie ma czym strzelać do wroga. Do wroga, więc tak samo jak pod Płockiem, tak samo, ta sama sprawa. I nasze formacje się wycofują, część formacji poddaje się bez żadnego wystrzału, no jest to tragedia, ale część formacji zapasowych, gdzie, bo myśmy mieli około 17 września połowę Polski jeszcze wolną. Całe Kresy są wolne, plus nasza Lubelszczyzna,
tak.
I Niemcy wchodzą nam takimi klinami od północy i od południa, ale droga na wschód czy na zachód jest otwarta. Tam na Kowel, czy w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego. A więc tutaj się zamykają kotły wobec naszych dwóch frontów. Tu generała Piskorę, generała Dąbiernackiego.
No i dla Warszawy, panie doktorze, też to jest czarny dzień, tak zwana czarna niedziela, prawda? Bo wtedy niemieccy bandyci podpalają zamek.
Oczywiście, no bo tu są te bombardowania artyleryjskie i bombardowania lotnicze. Oczywiście Niemcy niszczą, wiedzmy, że zamek oczywiście nie był odbudowywany przez całą wojnę, bo Niemcy zakazali w ogóle odbudowywać Warszawę po zniszczeniach 1939 roku.
Tak.
Później ją dobili praktycznie po powstaniu warszawskim.
I zamek chyba we wrześniu ostatecznie wysadzili, zniszczyli.
Zamek we wrześniu się spalił, a on został odbudowany chyba dopiero za Gierka.
W 74 chyba jakąś wiechę zawieszono.
Gierka dopiero został, ale na Kresach, pomimo tego niejasnego rozkazu, no to powiem, generał Orlik Rückemann mówi, że to propaganda, że to bzdura. Nie, ja walczę. Ja walczę. I on, nie jeden taki dowódca, Hubal,
Henryk Dobrzański.
Major Henryk Dobrzański, razem z pułkownikiem Dąbrowskim, to by jest taki, on też ma pseudonim, to jest pierwszy pseudonim Łupaszko. Łupaszko. Proszę Państwa, trzeba wiedzieć, że pierwsze sceny filmu Hubal, który niejednokrotnie jest emitowany w polskiej telewizji, to sceny walki z Sowietami. Tylko oczywiście wtedy nikt o tym
nie można było tego pokazać wprost.
Nie wolno było mówić o tym. Tam trzeba usłyszeć takiej sprawy, że pułkownik Dąbrowski pyta się jednego z ułanów, który się wyrwał z okrążenia, wygrał z uderzenia sowieckiego pod miejscowością Dolistowo, co z porucznikiem Moczulskim. No, porucznik Moczulski nie żyje. Porucznik Moczulski to jest właśnie jeden z oficerów zgrupowania właśnie tego pułkownika Dąbrowskiego i on walczy z Sowietami, nie z Niemcami. Ten nasz opór był, trzeba sobie cały czas mówić, nasz opór był, pomimo tego rozbrajania, Polacy walczą, kolejne dwa tygodnie toczy się bój już z Niemcami i z Sowietami. Na naszej Lubelszczyźnie spotykają się te dwie wielkie armie, stają się linie rozgraniczenia. Między tymi liniami wycofują się nasze formacje, które starają się dotrzeć na Rumunię czy na Węgry. Niektórym się udaje już w mniejszych grupach, niektóre są rozbite, tak jak grupa generała Andersa, bo Anders dostaje się do niewoli, jak przebił się tutaj przez Lubelszczyznę już niestety dostaje się do sowieckiej niewoli koło Sambora. Tutaj na Lubelszczyźnie wchodzą sowieckie oddziały i trzeba sobie wiedzieć, że Sowieci są w Lublinie. Co ciekawe, Sowieci są w Lublinie. To już tak na koniec. Trzeba patrzeć, jeżeli się włączy w internecie Lublin 39 Sowieci, będziemy mieli na zdjęciach taką kurtuazyjną wizytę sowieckich samochodów pancernych. To jest 36. Brygada Pancerna, która tutaj sobie przyjeżdża i te pojazdy pancerne, takie potężne pojazdy pancerne sowieckie...
I bratają się z niemieckimi kolegami, tak?
Tak, i stają na Placu Litewskim, tu gdzie jest fontanna. Tu gdzie jest fontanna, w tyłu widać spaloną pocztę, bo tam bomby spadły, prawda, 9 września. I tu jest taka kurtuazyjna wizyta. Oni sobie tutaj papierosami się wymieniają. Oczywiście Niemcy z Sowietami, wspaniale. Oglądają sobie, jaki wy macie tam wspaniały sprzęt wojskowy. A więc tymi świadkami może są drzewa na naszym Placu Litewskim, tak sobie myślę. Tak wyglądała. I to był sojusz. To był sojusz w niektórych przypadkach, prawdopodobnie w Brześciu. Z jednej strony jest defilada, co jest ciekawe, każdy tą defiladę zna, a z drugiej strony w Brześciu broni się fort, jeden polski fort, bo Brześć to jest twierdzą, gdzie jednego dnia się broni przed Niemcami, a drugiego dnia przed Sowietami. A więc takie są przygody, a więc ta agresja sowiecka zniszczyła nasze państwo, doprowadziła do wielkiej tragedii, oczywiście hekatomby, później zbrodni ludobójstwa katyńskiego, trzeba o tym mówić.
I wielkich deportacji ludności także.
Wielkich deportacji ludności. My może do tej pory płacimy te ceny tych wielkich mordów i tych wielkich zniszczeń naszego kraju, który został podzielony na dwa. Nasza Lubelszczyzna przeszła w wyniku kolejnego układu o przyjaźni granicy, przeszła pod kontrolę Niemców, stąd Sowieci się wycofali, ale co ciekawe, pola bitewne w niektórych miejscach, na przykład jak pod Tomaszowem Lubelskim, jeszcze w październiku wysyłano pojazdy, żeby zabrać z pól bitewnych i polskie, i niemieckie czołgi do sprawdzenia, czym tutaj Polacy czy Niemcy walczyli. To Sowietom nie przeszkadzało. Lubelszczyzna wchodzi w okupację niemiecką. Kresy stają się tą okupacją sowiecką. Nasza Polska do tej na naszych terenach pozostałość po tej pierwszej okupacji sowieckiej to są późniejsze bunkry linii Mołotowa, które są tutaj tuż za Tomaszowem Lubelskim, za Bełżcem. Są już pierwsze bunkry linii Mołotowa, więc tam już była granica. Tak samo są na północy, bo rejon Białego Stoku też stał
się. I chyba Przemyśl także, prawda?
Przemyśl był na pół.
Na pół.
Na sanie podzielone, więc i tak to wygląda. No, ale pamiętajmy o tym, że polskie wojsko, które miało właściwych dowódców, którzy uznali, że ten rozkaz rycerza Śmigłego albo jest prowokacją, albo głupotą, tak, walczą do końca. I ci żołnierze Orlika Rückemana tutaj pod Wytycznym walczą. Generał Kleberg walczy z Sowietami pod Parczewem i pod Jabłoniem. I tam są boje zwycięskie. Tam dostają Sowieci troszeczkę od nas po głowie, ale niestety trzeba troszeczkę pocisków wystrzelić. Brakuje tej amunicji w ostatnim.
Bardzo szybko topnieją te zasoby.
No właśnie, topnieją, bo nie ma skąd ich brać. Trzeba na Sowietów troszeczkę wystrzelić. I to jest też taka pomoc sowiecka, że Polacy przebijają się przez te grupy, zamykające grupy, fronty, armie sowieckie, ale wtedy trzeba wystrzelić troszkę pocisków, a do składów daleko, nie wiadomo jeszcze, co tam znajdziemy w tych składach, wszystko mamy przy sobie, tabory są przy sobie, a więc trzeba oszczędzać. No i tak się to kończy, że 5 października Klebergowi już brakuje amunicji, no już nie ma czym strzelać. Chociaż wygrywa bitwę pod Kockiem z Niemcami, co ciekawe.
Bardzo dziękuję za te opowieści związane z tragicznym czasem w polskiej historii, czyli z agresją sowiecką na nasz kraj z 17 września 1939 roku. Moim gościem w datowniku był historyk wojskowości dr Marcin Paluch. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dobrej nocy.
Dziękuję bardzo.